Dzień dobry, Krzysztof Woźniak i oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Europa po II wojnie światowej i motoryzacja niemiecka. Mercedes-Benz za nami, Opel, i to ciągle mówimy, jedna z najstarszych marek motoryzacyjnych na świecie, jedna z największych firm motoryzacyjnych na świecie również w tamtym okresie. Przed nami powstanie jednej z najpopularniejszych marek samochodowych na świecie. Teraz myślę, że w ogóle w obecnych czasach największa i najbardziej popularna, Volkswagen. Firma, która nazwa powstała, której nazwa powstała po II wojnie światowej. Na początku było to zupełnie co innego przed II wojną światową, KDF. Wagen.
Zgadza się. Tak, Volkswagen, nazwa powstała po II wojnie światowej. Jak państwo wiecie, Volkswagen znaczy po prostu samochód ludowy, samochód dla ludu, ale takie tendencje do robienia ludowych rzeczy Niemcy mieli przed wojną. Właśnie to było w wyniku tego dążenia Hitlera, żeby ujednolicić. I tak było na przykład radio ludowe. I też samochód Volkswagen miał być samochodem ludowym. Nie był, dlatego że pomiędzy lipcem 1941 roku a sierpniem 1944 roku, bo wtedy była produkcja już Volkswagena, zbudowano tylko 630 sztuk, z czego większość dla potrzeby wojska samochody.
To już mówiliśmy, że tak, to jedno z
pierwsze samochody Hitlera w 30-tych latach powstały, ale niewiele. I to były przeważnie samochody wojskowe, które debiutowały we wrześniu 1939 roku, przykre to na
Kibelwagen.
Tak jest, na ziemiach polskich. Natomiast po wojnie, no znowu ta fabryka była cała zniszczona z Volkswagenem, to słynna ta bomba wielka, która wpadła do hali, tę bombę ona nie wybuchła, ale każdy się bał koło niej przechodzić w ogóle. Ogromna bomba zniszczyła dach i tak zawisła, rozbrojono tę bombę i wreszcie można było zacząć myśleć o produkcji. Z tym, że zaczęto myśleć o produkcji, ale dla kogo te samochody produkować? To był problem.
I jakie samochody?
Wiedziano
od razu, tak?
Tak, od razu, bo Volkswagen nie było innych Volkswagenów. Po prostu nie było. Był tylko jeden.
No tak, no ale patrząc, ja mówię o samochodach, troszeczkę źle zadałem to pytanie. Patrząc na historię Mercedesa i Opla bezpośrednio po II wojnie światowej, no to oni w jakimś tam odstępie od tej zakończenia II wojny światowej powrócili do samochodów. Najpierw produkowali to, na co było zamówienie, czyli niekoniecznie właśnie samochody.
No tak, tutaj bardzo, bardzo chciano, Niemcy chcieli, ale i Anglicy kombinowali. Przecież zajął się tutaj...
Major angielski.
Tak, major angielski Ivan Hirst. On nawet myślał o tym, żeby te plany, całą tę myśl Volkswagena przenieść do Anglii. On zaproponowano wytwórcom angielskim, wszyscy odrzucili, ja już to chyba też gdzieś kiedyś mówiłem, tak, że to był ten sam błąd, który Anglicy popełnili z Beatlesami. Jedna z wytwórni angielskich popełniła i tak samo tutaj Anglicy odrzucili Volkswagena, uznając, że to jest samochód, projekt kiepski, nic nie warty, a do tego jeszcze brzydki. Wobec tego zaczęto produkować ten samochód, ale nie na potrzeby cywilne, tylko na potrzeby wojskowe, na potrzeby okupanta, na potrzeby wojsk okupacyjnych tam na miejscu. Volkswagen dostał zamówienie, już nie pamiętam, 10 czy 20 tysięcy samochodów i tyle tych samochodów zrobiono, z tym, że zaczęły się kolejne problemy właśnie z brakiem paliwa. Już zaczynało znowu brakować węgla nawet w Niemczech, co było dziwne, dlatego że...
Braki kadrowe,
tak, chorowali ci ludzie. W 1948 roku znalazła się furtka, dlatego że ktoś zainteresował się za granicą Volkswagenem. Holendrzy konkretnie. Holendrzy zaczęli transportować, to był taki pan Holender, który potem zresztą będę miał okazję o nim mówić, pan Bernard Marinus Pon, który zdecydował się na zakup 56 Volkswagenów. To był pierwszy eksport Volkswagenów za granicę, to był 1948 rok, potem zaczęły kupować Dania, Szwecja, Szwajcaria, w końcu nawet Francja i Stany Zjednoczone, i nawet Anglia. Przecież płyta Beatlesów Abbey Road, prawda? No tam jest ten Volkswagen.
Jak najbardziej. Biały.
Wreszcie w 1949 roku Volkswagen znalazł się w rękach niemieckich, bo cały czas był w rękach władz okupacyjnych. Natomiast w 1949 roku już okazało się, że jest w rękach niemieckich. Zresztą miał szczęście Volkswagen, bo Wolfsburg jest bardzo blisko granicy. wtedy praktycznie radzieckiej granicy, bo bardzo blisko granicy.
No właśnie, to też jest ciekawe, przecież Wolfsburg to zmienił nazwę, znaczy też zostało to miasto nazwane po II wojnie światowej, wcześniej
tak,
było
tak,
zupełnie inne. Liebel coś tam, jeżeli dobrze pamiętam.
Nie, KDF, już nie pamiętam, no, związane raczej z KDF, KDF Stadt, coś takiego, albo nie pamiętam, czy tak, jakoś nie, tak, nieważne. W każdym bądź razie nazwa Wolfsburg, znaczy ono miało ten element Wolfsburg przed wojną już, ale po wojnie nazwało ono je zupełnie oddzielnie po prostu jako Wolfsburg i to miasto znajdowało się przy granicy strefy amerykańskiej i strefy radzieckiej. Miało szczęście, znalazło się po stronie amerykańskiej. Tak więc w 1949 roku, gdy Volkswagen znalazł się całkowicie w rękach niemieckich, można było tę budowę samochodów już decydować samemu i można było ją zwiększyć. W 1949 roku zbudowano 50-tysięcznego Volkswagena, w 50 roku 100-tysięcznego, w 53 było 500 000 tych Volkswagenów, w 55 pierwszy milion i wtedy już dziennie 100 sztuk spokojnie wychodziło, nawet więcej tych samochodów. No, samochód zaczynał się robić popularny. Był tani, to wiadomo. Przeważyły te atuty, które zażyczył sobie Hitler. No nie oszukujmy się, żeby to był samochód tani, żeby swobodnie przewoził 4 osoby, żeby jechał 100 km na godzinę i palił nie więcej niż 10 litrów, a palił znacznie mniej, bo palił około 7 litrów na 100 km, więc nic dziwnego, że ten samochód, znajdował powodzenie u cywilów. Bardzo pomogło Volkswagenowi wymiana marki. W 1948 roku nastąpiła wymiana marki i ta sytuacja w Niemczech stała się bardziej stabilna już. Ekonomia Niemiec i można było planować i można było pozwolić sobie na zakup, bo tak to ludzie nie chcieli kupować, bo woleli ziemię kupować. Po prostu bali się takich rzeczy kupować, bo nie wiedzieli w co inwestować. Natomiast po 1948 roku już chętniej kupowano samochody. Już zniknął ten przepis, chociaż Volkswagen miał mały silnik, ale zniknął przepis, że samochody do 1,5 litra. Więc motoryzacja powoli odradzała się w Niemczech i dotykało to nie tylko innych marek, ale właśnie skorzystał na tym również Volkswagen. W Europie zaczynał podbijać rynek, ale jeszcze nie w Stanach Zjednoczonych.
Chrząszcze.
Tak. Chrząszcze. Ja sobie wypisałem, ale nie wziąłem. Zapomniałem tej kartki wziąć. Wypisałem sobie, jak w różnych językach się nazywał Volkswagen.
W sumie... U nas po zwierzakowemu chyba nie poszli garbus.
Wie pan, panie Krzysztofie, najciekawsze jest, że tylko w języku polskim to jest garbus.
No właśnie,
w żadnym języku świata Volkswagen, przeważnie nazywa się albo chrząszcz, albo Beetle. Żuk, no tak, albo tak. Żaba się nazywa bardzo często. Tak.
We Francji?
W Boliwii chyba jest, ale nie, we Francji nie. Miałem wypisane te wszystkie państwa, także teraz to tylko tak z głowy mówię, nie pamiętam dokładnie.
U nas garbus.
W Finlandii na przykład miał swoją nazwę Volkswagen oficjalną, ale potocznie mówiono na niego albo Sanki Hitlera, albo...
No, to brzydka nazwa, strasznie. To Sanki Hitlera.
Albo Zemsta Adiego. Zemsta Adiego.
A to z jakiego powodu Zemsta Adiego?
No, nie wiem, no, tak go nazywano, naprawdę, tak go nazywano.
Co zemsta,
ktoś kiedyś pracę doktorską na ten temat napisał i miałem dostęp do tej pracy i tam sobie ją wertowałem. No, w jakimś kraju był nazywany jako rolki w ciąży. Tylko nie pamiętam, w którym państwie.
No dobrze, no to już bardziej, bo no to okej, taki wybrzuszenie na dachu.
Tak,
ten,
tak.
No więc garbus też oczywiście ma nawiązanie. Tylko...
Garbus jak najbardziej, oczywiście. Także uważam, że nasza nazwa jest bardzo, bardzo adekwatna do wyglądu tego samochodu, ale jak najczęściej był to żuk. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, no jak tu podbić ten rynek amerykański? Bo potem, jak wiemy, historia nam mówi, że rynek amerykański był podbity. Był, panie Krzysztofie, był podbity rynek amerykański przez transportera najbardziej, ale przez garbusa też. To jednak też był samochód hipisowski. Okazało się, że po prostu zrobiono to bardzo, bardzo fachowo. I dlaczego Amerykanie zaczęli sprzedawać, kupować tego Volkswagena? Było przynajmniej 5 takich powodów. Pierwsze, że miał niepowtarzalną bryłę. Był tak brzydki, że aż ładny, tak często się o samochodach mówi. Poza tym ta bryła była tak prosta do narysowania, na przykład w kreskówkach jakichś. A Amerykanie, jak pan wie, kochają się w kreskówkach, w jakichś tam dowcipach rysunkowych, coś takiego. No, żaden samochód tak łatwo się nie rysował. Poza tym auta do Volkswagena wsiadał każdy. W Ameryce było coś takiego, że jakie masz auto, taki jesteś bogaty, prawda? Więc każdy chciał mieć jak najlepsze auto, ale nie każdego było na to stać. Natomiast do Volkswagena wsiadali i bogaci, i biedni, przecież aktorzy tymi samochodami jeździli. Więc Volkswagen nie był wyznacznikiem zamożności. Zatem ta średnia klasa, albo średnio niższa, albo niższa, jeżeli mogła sobie pozwolić na samochód, to kupowała Volkswagena, bo nie oznaczało to, że oni są z klasy średnio niższej. I to był bardzo duży atut Volkswagena.
Ale przecież tam był szał na te wielkie samochody.
Tak, a Volkswagen był akurat przeciwieństwem krążowników, bo był samochodem do 4 metrów. Ale na przykład On się, nawet tak w Stanach Zjednoczonych mówiono, że on się śmiał z krążowników. Gdybyśmy popatrzyli na te pierwsze Volkswageny, bo późniejsze modele już nie, ale na popatrzeć, jedzie krążownik, przed nim na światłach stoi Volkswagen, to ten Volkswagen sobie z niego bimba, dlatego że jego układ tylny, tylnej klapy był taki, że tam wyraźnie był zaznaczony, ta kratownica była wyraźnie zaznaczona w takim uśmiechu. Mały samochodzik uśmiechnięty, tak jakby sobie bimbał, taki szelmowski uśmiech, tak bym to powiedział, tak jakby sobie bimbał z tego. Zresztą prasa amerykańska mówiła, że to jest jedyne auto, które sprzedaje się bez rabatu w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Czyli coś tym musiało...
Bez kredytu
musiało,
znaczy. Be, to,
tak,
no.
Tak, bez kredytu, bez rabatu, bo Amerykanie wszyscy na kredytach żyją. No, tak, tak. I bez rabatów też. Dalej, następna rzecz. Volkswagen miał dwa bagażniki, co było w Stanach Zjednoczonych rzeczą absolutnie fikuśną. Amerykanie mieli w tych swoich krążownikach bagażniki ogromne rzeczywiście, ale zawsze mieli jeden bagażnik, a Volkswagen miał dwa bagażniki i to też był argument taki śmieszny. Bowiem zawsze był ten dodatkowy schowek, prawda? Jeden bagażnik Volkswagen miał z przodu, drugi między siedzeniem tylnym a silnikiem. Brak konkurencji, to jest czwarty powód. Nie miał żadnej konkurencji, jeśli chodzi o małe samochody. Przecież ja wiem, Amerykanie lubią te duże samochody, ale czasami jakieś dziewczyny czy jakiś młody człowiek nie zawsze miał ochotę mieć takiego krążownika. Wolał coś mniejszego i tych mniejszych samochodów zwyczajnie w Stanach Zjednoczonych nie było.
No ale dobrze, proszę wybaczyć, ale... Już troszeczkę wybiega, ma francuskie samochody.
Później?
Tak.
Poza tym francuskie samochody nie opanowały tak jak Volkswagen rynku amerykańskiego. Volkswagen zdecydowanie lepiej sobie tutaj poradził. No i ostatnia rzecz to jeszcze świetna reklama. To jest to słynne hasło reklamy amerykańskiej Think Small, prawda? Think, myśleć small o rzeczach niewielkich. Co miało takie dwuznaczne znaczenie. I na plakatach w Stanach Zjednoczonych Volkswagen był zupełnie odwrotnie przedstawiany niż krążowniki. To znaczy, samochody amerykańskie przeważnie były tak przedstawiane na plakatach, niesłychanie kolorowych zresztą, to aż kipiało tymi kolorami, a głowy ludzi siedzących w samochodach były specjalnie pomniejszane. Dzięki czemu ten samochód wydawał się ogromny i to Amerykanie uważali jako atut. Natomiast wszystkie reklamy Volkswagena, po pierwsze, były czarno-białe, i na ogromnym, szarym tle bardzo mały samochodzik Volkswagen. Malusieńki. Więc przeciwieństwo zupełne. Volkswagen tak jakby sam z siebie się śmiał, że jest taki mały, że aż fajny. Nie krył tego, nie wstydził się tego, nie krępował się tego, że jest samochodem
taka
mały.
Taka zabaweczka.
Ale to też dla Amerykanów był jakiś argument. Poza tym jedna z najlepszych, uznanych, najlepszych reklam na świecie w historii całej telewizyjnej reklamy była taka i właśnie dotyczyła Volkswagena, że słychać najpierw jakieś miejsce, gdzie jest całe w śniegu zupełnie, w ogóle nic nie widać, tylko sam jeden wielki śnieg i nagle słychać dźwięk silnika. I nagle dojeżdża silnik, rozsypuje się śnieg i okazało się, że dojechał Volkswagen do odśnieżacza. I ten facet z Volkswagena wysiada, no ja też czymś muszę dojechać do pracy. Okazało się, że to był pracownik maszyny odśnieżającej drogi. On dojeżdżał Volkswagenem, prawda? Bo ten mały Volkswagen to takie dziury w tym śniegu się wciśnie i przejedzie. No, kapitalna reklama uznawana przez fachowców za jedną z najlepszych reklam na świecie. Jeszcze mi się teraz przypomniała jedna rzecz jako taką dźwignię sprzedaży Volkswagena. Otóż proszę mi wierzyć, że w latach 40., drugiej połowie lat 40. Amerykanie więcej wiedzieli o Volkswagenie niż o Hitlerze. Zdecydowanie więcej. I Hitler dla nich to był już passé, prawda? To postać, która była, minęła i już teraz trzeba żyć na bieżąco. A żyć na bieżąco można właśnie chociażby w takim małym samochodziku, który tak bardzo podobał się.
Czyli to był symbol Niemiec.
Tak, poza tym jeszcze jedna rzecz. W Stanach Zjednoczonych Niemcy nie zdecydowali się na sprzedaż samochodu jednolitego, bo w Niemczech Volkswagen był samochodem w jednej opcji, tak jak u nas za komuny się kupowało samochód w jednej opcji. Natomiast w Stanach Zjednoczonych miał różne standardy wyposażenia, więc tutaj Niemcy bali się już tak radykalnie wejść na ten rynek, żeby wprowadzić swoje zwyczaje. Wtedy w Niemczech nie było wyboru opcji. I tutaj przesiąknęli tym klimatem amerykańskim i zgodzili się na to, żeby można było różne opcje w różnym wyposażeniu. W każdym razie łącznie tych samochodów tam jeździło ponad 5 milionów. To jest dużo.
Tak, to jest bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Zwłaszcza, że i trzeba to powiedzieć, przecież rynek amerykański wtedy miał przesycenie własnymi markami samochodów.
Nasycenie, pełne nasycenie. A nawet ma pan rację, przesycenie.
Przesycenie, było ich od groma. Tak. Szczerze mówiąc, część już nie istnieje oczywiście, ale było naprawdę ich wtedy od groma, bo tak. Amerykanie po II wojnie światowej już w pełni kochali motoryzację.
Oczywiście, autostrady budowali, ale motoryzacja jako taka, jeśli chodzi o samochody, nie rozwijała się, jeśli chodzi o liczbę samochodów. Do 70 roku był produkowany Volkswagen, importowany przez Stany Zjednoczone Zjednoczone Volkswagen do Stanów Zjednoczonych. I co ciekawe, po 70 roku, kiedy ten import został zakończony, ci, którzy się przyzwyczaili do Volkswagenu, oni nadal szukali tych samochodów. I te samochody były kupowane w Meksyku. One przejeżdżały z Meksyku przez granicę i dojeżdżały do Stanów Zjednoczonych. Tam Amerykanie nadal je kupowali.
Proszę mi wybaczyć, ale zdradzę pana plany, bo wiem, chwalił mi się pan i mówił, że jedzie na urlop.
Tak, właśnie na samochody amerykańskie popatrzeć. Właśnie, tak, jadę. Mhm.
Może pan tam znajdzie Garbusa.
Tam raczej będą te większe samochody, bo tam dyplomaci jeździli i biznesmeni, a nie młodzież. Młodzież na Kubę w latach 50. raczej się nie wybierała. Volkswagen dobrze się sprzedawał w Stanach Zjednoczonych, natomiast relatywnie kiepsko sprzedawał się we Francji i we Włoszech.
No tutaj ja myślę, że jednak aspekty polityczne miały olbrzymią rolę.
Tak, i nie tylko polityczne, ale również, jakbym to powiedział, sposób myślenia tych ludzi. We Włoszech do tej pory to jest, że Włosi kupują włoskie samochody. Pierwsze 5 samochodów sprzedających się we Włoszech to są samochody włoskie. We Francji z kolei była konkurencja w postaci małego Renault i małego Citroena, wobec tego ten Volkswagen nie bardzo miał szansę, ale rzeczywiście nie podbił rynku ani we Francji, ani we Włoszech, natomiast dobrze się sprzedawał w Holandii i w Wielkiej Brytanii.
Garbus, tak zwany, żuk, Beetle, chrząszcz, tak jak mówiliśmy, różne te nazwy były, ale niewątpliwie jest to symbol, ja bym powiedział, że w ogóle motoryzacji i nie tylko po II wojnie światowej.
Dla mnie to jest numer jeden na świecie, no po prostu.
Tak, ale przez znaczącą część XX wieku jak najbardziej ten Volkswagen pierwszy budowany po II wojnie światowej,
tak,
jakby nie było. I przez bardzo długi okres. W tym odcinku dziękujemy. W przyszłym jak najbardziej dalej Volkswagen, ale inny symbol motoryzacji.
Ale również, też Volkswagen. Mm.
Też Volkswagen i też symbol motoryzacji. Trochę większy samochód, służący do bardzo wielu rzeczy, jak się okazywało oczywiście później. Co to będzie, to zdradzimy w następnym odcinku. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko.
Dziękuję bardzo.